Dzień dobry panu, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry państwu.
Z informacji medialnych, które w poniedziałek opublikowała Rzeczpospolita, wynika, że płatności z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 nie będą zrealizowane, dopóki nasz kraj nie spełni jednego z podstawowych warunków. Chodzi o kwestię sądownictwa. Czy pana zdaniem jest możliwe, że po blokadzie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy Unia nałoży kolejne sankcje na nasz kraj?
No, politycznie oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, bo nie ma takich mechanizmów po prostu, które by na to pozwalały. I to by było już takie bardzo duże, nawet można powiedzieć, naruszenie tych nie tylko traktatów, ale też bezpośrednich umów, czy postanowień, czy decyzji Rady Europejskiej. No więc ja to na dzisiaj traktuję trochę jako taką może, nie wiem, groźbę, może trochę taką plotkę, która ma pewne skutki spowodować, takie skutki, powiedziałbym, bardziej polityczne, tak, niż faktyczne. Także wydaje mi się to działaniem przeciwskutecznym też ze strony Unii Europejskiej, co by miała Komisja Europejska na tym zyskać? Wydaje mi się, że mogłaby tylko stracić.
To co by mogła zyskać, zacytuję prezydenta Andrzeja Dudę, to oczywista próba wpłynięcia na wolność wyborów w Polsce i kolejne sprzeniewierzenie się zasadom demokratycznym ze strony przedstawicieli liberalnego Zachodu. Tak skomentował te doniesienia prezydent Andrzej Duda. Czy to kolejna próba zagłodzenia Polski? To już się pojawiało wcześniej, prawda, panie doktorze?
No tak, to znaczy ten element polityczny jest tutaj bardzo widoczny i raczej jasny, to znaczy to zresztą trzeba podkreślić, że nie tylko w stosunku do Polski, ale też do innych krajów europejskich, takich jak ostatnio Włochy, wcześniej Grecja, Irlandia, też Portugalia, zdaje się, sobie przypominam, Komisja Europejska stosowała takie muszę powiedzieć, pogróżki, tak? Jednocześnie próbując trochę wpływać na sytuację polityczną, czy też bezpośrednio na decyzje wyborcze. Tutaj trzeba to jasno powiedzieć, to niestety, ale wydaje się to dosyć klarowne dzisiaj. Natomiast dlatego mówię, że co by miała zyskać, bo na przykład w przypadku Włochów i ostatnich włoskich wyborów, to chyba nie zyskała za bardzo Komisja Europejska, to znaczy Włosi i tak wybrali jak wybrali, tak, i nawet z dobrym wynikiem ta koalicja prawicowa, czy w ogóle bracia Włosi te wybory zakończyli. W Grecji to się bardziej udało, ale tam był duży kryzys finansowy. No i niestety, mówię, też myślę, że powinniśmy nad tym ubolewać, ale widać ten taki konflikt polityczny, czy rozdźwięk polityczny pomiędzy Brukselą, urzędnikami brukselskimi i też Komisją Europejską, czy częścią Komisji Europejskiej, a tym, co się dzieje w poszczególnych krajach, prawda? Czyli że ta Komisja Europejska czasami próbuje wpływać właśnie na wolę wyborców, a jak wiadomo, to wahadło polityczne, ono sobie tam działa w tych krajach. Raz są takie rządy, raz są inne rządy i to jest naturalny proces. Nie będzie z 27 krajów w Unii Europejskiej i to tak bez przerwy się będzie działo, że raz będzie rząd bardziej lewicowy, raz bardziej prawicowy w każdym z tych krajów. No i to jest pytanie, czy Komisja Europejska zamierza tak cały czas gdzieś tam interweniować i to jeszcze moim zdaniem w złej wierze, dlatego że tutaj pomimo tych różnych pohukiwań, to jednak te rządy w Europie, one są raz bardziej skrajne, raz mniej, ale raczej mniej, powiedziałbym, skrajne. Tutaj rosną w siłę oczywiście partie skrajnie lewicowe, skrajnie prawicowe, ale akurat w Polsce nie ma takiego przypadku. Tak? Polska nie jest takim przypadkiem, że bardziej Francja, bardziej Włochy, gdzieś tam nawet Francja jeszcze bardziej. Tak? No ale to pytanie, czy tym się da w ogóle jakoś ręcznie sterować? No moim zdaniem się nie dość, że się nie da, to jeszcze nie powinno się tego robić, tak? Dlatego że wtedy osłabia to w ogóle samą Unię Europejską, czyli te idee europejskiej. No i poszczególni obywatele tych krajów będą mówić, no tak, wszystko dobrze, ale dlaczego nam się tutaj mieszacie w te nasze wewnętrzne sprawy, jak my chcemy sobie takich wybrać.
A coraz częściej chyba te słowa, że Unia Europejska za bardzo się miesza w sprawy, które nie są uregulowane traktatami i nie ma na nie wpływu, no coraz częściej takie głosy się pojawiają. Wspominał Pan o Włoszech, wspominał Pan o Francji.
No zdecydowanie. To jest pytanie też do Komisji Europejskiej, jak ona dalej chce prowadzić tę politykę, ale rzeczywiście tutaj te analizy takie już prawno-traktatowe, bo tutaj może odłóżmy tę politykę trochę na bok, to jest oczywiste, ale też te analizy prawne no jasno pokazują to, nawet powiem o Niemczech i o tamtejszych różnych analizach i też wyrokach wewnętrznych sądów, no pokazują, że bardzo często ten jakby wpływ Unii, tak, jest nadinterpretowany przez urzędników unijnych i no oni myślą, że czy też robią czasami więcej niż to wynika z umów, przepisów, traktatów i tak dalej. I to jest, no uważam dla Unii, ja akurat uważam, że jest bardzo niebezpieczne, bo niektórzy uważają, że to jest bardzo dobrze, bo wtedy tutaj ta Unia ma kontrolę i wpływ na każdy kraj i w każdym kraju. To nic bardziej mylnego, dlatego że jednak każdy kraj ma swoje uregulowania w pewnych obszarach i tak przecież to prawo, dzisiaj większość aktów stanowionych prawnych w każdym kraju unijnym jest dostosowywana do prawa Unii, czyli my to się unifikuje, prawda? Czyli tutaj ten podstawowy cel jest spełniony, szczególnie jeżeli chodzi o gospodarkę, rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie działa w każdym obszarze, no i kraje słusznie to podnoszą. Różne kraje to podnoszą i mówią, no dobrze, no ale tutaj to już nie musimy tego dostosowywać, prawda, bo tam jest ta notyfikacja.
To jak ocenia pan słowa w takim razie kanclerza Scholza, który cały czas walczy o to, by odejść od systemu jednomyślności w Unii Europejskiej? Ostatnio powiedział tak, decyzje większościowe to zysk, a nie utrata suwerenności. To może wyjaśnijmy na początek, na czym polega ta jednomyślność w Unii Europejskiej. Kilkoma zdaniami, panie doktorze.
No to znaczy, że w tych najważniejszych sprawach muszą zgodzić się wszystkie państwa po prostu, tak? Czyli Rada Europejska z reguły, to jest Rada Europejska, nie zawsze musi doprowadzić do tego, tak negocjować, tak się zawsze działo, żeby wszystkie państwa jakby były zadowolone, wszystkie państwa były w stanie przyjąć konkretne warunki i później już stosuje się prawo odpowiednie, czy tam uchwalone, czy jakieś rozporządzenia Unii Europejskiej. No tutaj kanclerz Scholz wydaje się, realizuje politykę swojego ugrupowania, to jest partia socjaldemokratyczna dzisiaj, czy socjalliberalna, która, i te partie z reguły dążą do właśnie takiej większej, że tak powiem, unifikacji, stworzenia de facto trochę takiego rządu europejskiego. No ale tutaj chodzi o to, żeby też, jeżeli na przykład by się coś właśnie nie podobało w danym kraju, tak, po większości partnerów, no to wtedy ta decyzja by była podejmowana większością głosów. No to jest dosyć niebezpieczne, dlatego że, jak mówię, ta sytuacja w poszczególnych krajach się zmienia, tak, i zmienia się sytuacja polityczna. No i brak tej jednomyślności spowodowałby, że te poszczególne kraje mogłyby być gdzieś tam zastraszane nawet, czy karane, no przy gdzieś tam próbie czasami pójścia trochę własną drogą, czy jakieś decyzje, które by się nie były spójne z pozostałymi krajami, czy z większością, bo już tak z większością to nie pozostałe kraje, a niekoniecznie miałyby charakter gospodarczy, prawda? Bo tu jeżeli chodzi o gospodarkę, to jest raczej zgoda, czy prawie pełna zgoda, także ta Unia musi jednolicie funkcjonować, żeby to po prostu dobrze działało, tak? I to są te podstawy. Natomiast jeżeli chodzi o decyzje polityczne, nie wiem, wyborcze, właśnie wymiar sprawiedliwości, o który wszyscy tam, o którym mówią, i na przykład organizacje wymiaru sprawiedliwości, no to tutaj jakby to nie jest już objęte tymi działaniami, a rozumiem, że taka właśnie większościowe podejmowanie decyzji, no spowodowałoby de facto, że obejmowane by były tą polityką wspólną inne obszary, tradycyjnie wyłączone właśnie z tych
Czy to by oznaczało kompletną hegemonię Niemiec w Unii Europejskiej? Wszystkie decyzje, które by zapadały w Berlinie, byłyby potem potwierdzane przez Unię Europejską?
No to znaczy, bo na pewno wzmocniłaby się rola państw starej Unii Europejskiej, tak zwanej, czyli tej, które tworzyły Unię Europejską, te, które były z tamtej zachodniej strony żelaznej kurtyny, i Niemiec i Francji zdecydowanie, znaczy wydaje się, że to by też trochę odświeżyło ten duet niemiecko-francuski, który do tej pory nadawał ton Unii Europejskiej, a dzisiaj się bardzo skompromitował stosunkiem do wojny w Ukrainie. I wydaje się, że o to też kanclerzowi Scholzowi chodzi. Także tym pomysłem jakby mógłby odświeżyć to funkcjonowanie tego modelu i też trochę przewrócić jakby sprawczość Niemiec w Unii Europejskiej.
Mówi pan o kompromitacji tego duetu Niemcy-Francja, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jak pan ocenia w tej chwili sytuację, która ma tam miejsce? Irańskie drony atakują miasta, cywilną infrastrukturę. Białoruś no, troszeczkę po cichu, ale jednak przeprowadza mobilizację, pozwala korzystać ze swoich lotnisk. Tymczasem no, Niemcy mówią, że trzeba wspierać, trzeba dostarczać systemy przeciwlotnicze, ale te najnowsze to najwcześniej w przyszłym roku.
No właśnie, to znaczy, no, znaczy my dzisiaj to jasno widzimy i wiemy, tak, na kogo możemy liczyć, czy my, czy Ukraina w ogóle, tak, to możemy liczyć wszyscy tutaj w tej części Europy na Amerykanów i Brytyjczyków, tak, i jeszcze tutaj kilka krajów europejskich już mniejszych, ale na te duże nie bardzo, tak, typu właśnie Niemcy czy Francja, no możemy liczyć mniej. To się stało dla nas wszystkich jasne. Natomiast dzisiaj, jeżeli chodzi o taki podejście do samej wojny, no to na dzisiaj potrzebne są środki obrony właśnie przeciwlotniczej, czy obrony powietrznej, którą Ukraina musi dostać dosyć szybko, więc tutaj znowu ta zwłoka też nie będzie służyć Ukrainie, Ukraińcom, ale to już znamy z początku wojny, to samo przecież było w lutym, więc tutaj za bardzo bym nie liczył na jakąś zmianę ze strony tych państw, na przykład Niemiec, które tej broni nie dostarczały. Natomiast zachowanie z kolei Łukaszenki no, raczej świadczy o tym, że gdzieś tam ci politycy wschodni zostali trochę zapędzeni w kozi róg, to znaczy to zachowanie świadczy, że on nie ma za bardzo wyjścia, bo Łukaszenka zazwyczaj, pomimo tego, że bardzo ostro traktował swoich obywateli, to tutaj starał się zachować taki lekki balans, tak, między tym światem zachodnim a wschodnim.
Czy w tej chwili już ten przechył jest zdecydowanie w stronę wschodniego?
Zdecydowanie, tak. To już właściwie od rozpoczęcia wojny, ale tutaj te najnowsze fakty świadczą o tym, że właściwie no, on już nie ma wyjścia i to jest tylko dla niego jedyny partner. Jedynym partnerem może być Władimir Putin, który też nie wiadomo, ile jeszcze utrzyma się wewnętrznie u władzy w samej Rosji. Więc to są takie, no oby to były takie pierwsze symptomy, oznaki końca tych dyktatorów, jako politycznych przywódców, politycznych władców w swoich krajach. No to może oczywiście jeszcze długo potrwać wszystko i ta agonia tych osób mówię o politycznie oczywiście, jak oni, tych systemów rządzenia, które oni tam wdrożyli, no ale to jest raczej, no moim zdaniem, jednoznacznie świadczy o tej równi pochyłej, w której znalazł się Łukaszenka i Putin. Aczkolwiek, no to niestety jeszcze może kosztować wiele ofiar ludzkich istnień na Ukrainie.
Panie doktorze, a tak z perspektywy globalnej, jak pan ocenia zachowanie Izraela, który w tej chwili, no raczej wcześniej sprzyjał Rosji, nie mówił tego głośno, ale nie była dostarczana broń. W tej chwili pojawiają się już informacje, no, że trzeba dostarczyć broń przeciwlotniczą na Ukrainę. Czy to jest taka zmiana przełomowa? Ona może pomóc wygrać Ukraińcom tą wojnę?
No nie, znaczy jeżeli by Izraelczycy dostarczyli żelazną kopułę albo jej elementy, no to by była jakaś przełomowa zmiana. Natomiast na dzisiaj to wydaje mi się, że to jest, no to dobrze, że jest ta zmiana oczywiście, ale na dzisiaj ona jeszcze niewiele wnosi, dlatego że pytanie, co by w stanie byli dostarczyć, a po drugie, no ile by to zajęło, tak, bo to też jest logistyka i też to musi trochę zająć. Wydaje się, że tam też jakaś refleksja w Izraelu się pojawiła i właśnie, no oni to tłumaczą oficjalnie tym, że pojawiły się broń irańska, tak, czyli drony kamikadze produkcji irańskiej, no a to jest taki wróg odwieczny Izraela. No, a pamiętajmy, że tam są bardzo duże wpływy rosyjskie jednak w Izraelu, bo jest duża diaspora, prawda, rosyjska, no i też, która ma też olbrzymie wpływy siłą rzeczy w rządzie izraelskim. No i to myślę, że to jest jakiś tam pierwszy krok, tak? Dobrze, że się tak stało.
Czyli czekamy na następne już decyzje, które pokażą, że ta broń naprawdę będzie dostarczona do Kijowa.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Miłego dnia.